Czas reakcji w Radiu Szczecin.
We wtorek, 7 listopada, Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. W tym składzie mówimy dzień dobry. 510-37-36 to jest telefon do studia i 510-37-32 to jest czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy. Zaczniemy od bardzo ważnego apelu. Napisał do nas ratownik medyczny pan Bartek. Prawie codziennie zmagam się z korkiem jadąc karetką na ulicy Gdańskiej w stronę miasta. Proszę na łamach programu przekazać kierowcom, żeby utworzyli codziennie tak zwany korytarz życia. Prosta sprawa. Na lewym pasie maksymalnie do lewej krawędzi, a na środkowym maksymalnie do prawej strony. W wielu krajach kierowcy robią tak z automatu, gdy już widzą korek. Proszę mi uwierzyć, że niełatwo jest się przedostać karetką nawet na sygnale przez tak ogromne korki. Wierzę w moc czasu reakcji, a my wierzymy w moc kierowców. Jeżeli ktoś nie wie, jak ten właśnie korytarz życia ma wyglądać, to na naszej stronie internetowej, zakładka audycje, czas reakcji, można zobaczyć filmik. Sławek przed chwilą go wkleił, więc można się nauczyć. Polecamy serdecznie. Podsłuchiwałem, o czym mówił Grzegorz Lamont w swoim programie. No i Grzegorz dużo mówił i słuchacze również dużo mówili na temat dzisiejszej porannej mgły i jazdy na światłach dziennych podczas mgły. No właśnie, my w sprawie mgły również mamy telefony.
Waldek ze Szczecina. Ja mam taki apel do kierowców. Jeżeli jest mgła, to nie jeździmy na światłach do jazdy dziennej, tylko włączamy światła mijania. Do widzenia.
Dziękujemy. Warto przypomnieć zasady jeżdżenia, na jakich światłach jeździmy w trakcie mgły. W kodeksie prawo o ruchu drogowym mamy napisane tak. W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, kierujący jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. W przepisie tym nie ma ani słowa o światłach do jazdy dziennej, co oznacza, że we wspomnianych warunkach nie można ich używać. Kodeks mówi także, że na drodze krętej oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, ale to tak uwaga na boku niejako. No i wniosek pierwszy. Jadąc we mgle włączamy światła mijania lub przeciwmgielne przednie celowo. W kodeksie pojawia się tutaj lub, bo światła przeciwmgielne przednie nie są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. A co przepisy mówią o używaniu świateł do jazdy dziennej? W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. Ale wniosek tu jest taki, że we mgle nie można używać świateł do jazdy dziennej i trzeba wówczas włączyć światła mijania lub przeciwmgielne przednie. Sławek mówił mi przed programem, że nowoczesne samochody mają takie automatyczne włączniki tych świateł do jazdy dziennej, no ale warto chyba ten automatyczny wyłącznik, myślę, że to jest możliwe, wyłączyć i po prostu włączyć takie światła, jakie powinniśmy włączyć. No i jeszcze ważna uwaga, kiedy używać świateł przeciwmgielnych z tyłu, bo wielokrotnie w poprzednich latach otrzymywaliśmy skargi naszych słuchaczy właśnie na te kłujące w oczy, bardzo nieprzyjemne dla naszego wzroku światła przeciwmgielne tylne. Kodeks mówi tak, kierującym pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgielnych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. No i właśnie, światła przeciwmgielne tylne włączamy tylko przy naprawdę dużej mgle, kiedy podczas jazdy ledwo widzimy światła pojazdu poprzedzającego. W innym wypadku światła te należy wyłączyć, bo będziemy innych oślepiać i stwarzać dodatkowe zagrożenie. No i jeszcze na temat właśnie mgły i policji.
Witam serdecznie, Sławek z tej strony, stały słuchacz. W tej chwili jadę z Stargardu w stronę Szczecina. W płoni stoi tradycyjnie patrol z radarem. Przede mną jedzie Audi bez świateł, czyli na tych swoich latarkach LED-owych. Widoczność jest fatalna, a pan policjant zajęty bardzo mocno jest tylko i wyłącznie pomiarami prędkości. I ja, człowiek bez świateł, w taką pogodę, w taką mgłę dużą, a on nic. Powiadomiłem dyżurnego policji przed chwilą, z bólem przyjął to moje zgłoszenie. Mam to zarejestrowane na wideorejestratorze, bo ten pojazd jechał przede mną, wyprzedzając mnie przed samym radarem i potem mocno zwalniając, dostrzegając policjanta, kamizelce na pasie zieleni, ale policjanta z ruchu drogowego to w ogóle nie zainteresowało. No co czwarty samochód w tej chwili mija, no nie ma widoczności krócej niż 50 metrów, policja na to nie reaguje. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Oj, warto by było, gdyby policjanci czasem oderwali się od swoich wyznaczonych wcześniej zadań i jednak rzeczywiście wzięli się za to, co jest pilne i co stwarza niebezpieczeństwo na drodze, a taki nieoświetlony samochód albo z włączonymi światłami do jazdy dziennej w gęstej mgle, to rzeczywiście jest niebezpieczeństwo. Nasz słuchacz nagrał się pod nasz czujny numer 510-37-32 około godziny 9.30. Dziękujemy za te uwagi. A my już za kilka minut będziemy rozmawiać z Sylwią Rycak z Enei Operator. Otóż w Strzeżewie, w gminie Kamień Pomorski, notorycznie powtarzają się braki prądu. No i bardzo to utrudnia pracę hodowcom krów mlecznych, bo nie mogą chociażby schładzać mleka. Ponoszą duże koszty, ponieważ używają agregatów prądotwórczych. No i pytają, kiedy wreszcie te awarie się skończą. Będziemy także rozmawiać o perturbacjach naszej słuchaczki z okularami za 700 zł. Okulary dosyć szybko zaczęły się psuć. Psuły się wielokrotnie. Zakład optyczny, który te okulary sprzedał i naprawia, obciąża naszą słuchaczkę kosztami na przykład wysyłki tych okularów do producenta. Czy to jest zgodne z przepisami? I co zrobić, jeżeli nie zgadzamy się z opinią optyka, że okulary są uszkodzone z powodu wadliwego używania, a zdaniem naszej słuchaczki uszkadzają się po prostu, bo są źle wykonane. Co w takich przypadkach można robić. Mamy telefon o światłach 510, 37 i 36. Halo, dzień dobry.
Witam, Marek z tej strony. Jeśli chodzi o mgły, to mamy rzadko i widać, że kierowcy nie umieją się zachować, trzeba ich uczyć, ale jazda wieczorem czy wcześniej rano, szczególnie samochodów dostawczych bez ustawionych świateł, stwarza o wiele większe zagrożenie. Uwierzcie mi Państwo, nieraz dochodzi do sytuacji, gdzie muszę hamować, bo nie widzę, czy ktoś jest na przejściu dla pieszych, bo z tyłu jestem tak potwornie oślepiony. Od lat powtarzam, ustawiajcie te światła. Do nich nie dociera, a policja dalej też nic z tym nie robi. A wszyscy stwarzamy ręcznie stwarzamy zagrożenie dla siebie i dla innych. Nam broni nie trzeba rozdawać, bo każdy potencjalny kierowca jest mordercą dla mnie. Ten, który nie ustawia świateł, ten, który szarżuje, ten, który nie myśli za kółkiem. To jest dla mnie potencjalny morderca. Tak jest moje zdanie. Dziękuję. Szerokiej drogi.
Dziękuję, panie Marku. Szerokiej drogi. W zeszłym roku policja organizowała takie akcje, kiedy już właśnie wcześniej robiło się ciemno, sprawdzała światła w pojazdach. No to nie problem sprawdzić, to znaczy, czy wszystkie działają, ale właśnie jeszcze ustawienie tych świateł to jest rzeczywiście kolejna bardzo ważna sprawa. To jest czas reakcji, jest 12.13. Na naszej stronie internetowej także bardzo dziwne, nieco zabawne zdjęcia, nie wiem, czy do śmiechu było kierowcy jednego z samochodów zdjęcia, które nadesłał nasz słuchacz pan Maciej. Otóż zauważył ciekawy sposób parkowania na ulicy Naruszewicza w Szczecinie. Jeden samochód najechał na przód drugiego. Tak jest zaparkowana chyba Dacia Duster i chyba jakiś mniejszy samochodzik, nie wiem, czy to jest Seicento, czy jakiś taki inny, ale właśnie taki mały, czy Matiz może. W każdym razie wygląda to rzeczywiście dziwnie i ciekawie. My sprawdzamy na policji, czy było jakieś zgłoszenie w sprawie takiego zdarzenia. A skoro jesteśmy już przy zdjęciach, to na zdjęciu mamy piękny zawór, bo na zdjęciu z wczoraj mamy brzydki zawór. Można sobie porównać. Przypomnę, wczoraj napisała do nas stała słuchaczka Agnieszka, że w piwnicy budynku Bolesława Śmiałego 16 przy zaworach wody jest przeciek spowodowany korozją rury. Ja takiej korozji, muszę słuchaczom powiedzieć, dawno nie widziałem. To po prostu był wykwit jakiś rdzawy. Jakaś gangrena rury, można tak to nazwać. No i budynek, plomba został wybudowany w 95 roku sposobem, że zarządcy na przeciek jest wiadro, do którego kapie woda. No ale niestety wiadro ma swoją pojemność i często z niego ta woda się wylewa i podtapia pobliskie piwnice, powodując wilgoć i nieprzyjemny zapach. No i pani Agnieszka napisała do nas ten list, kiedy on był napisany. napisane wczoraj, tak? A wieczorem napisała kolejny list. Wracając z pracy, z czystej ciekawości poszłam do piwnicy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Ze zdumienia przecierałam oczy i nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam. Skorodowana część rury oraz zawór zostały wymienione. Wieloletni przeciek został zlikwidowany. W kranie jest ciepła woda. Dziękuję w imieniu mieszkańców budynku przy Bolesława Śmiałego 16. To, co przez wiele lat było niewykonalne i niemożliwe, dzięki czasowi reakcji w Radiu Szczecin w ciągu kilku godzin stało się możliwe i wykonalne. Cieszymy się razem z panią, pani Agnieszko, i ze wszystkimi mieszkańcami tego budynku. Oprócz sytuacji rolników ze Strzeżewa będziemy także zajmowali się sprawami dotyczącymi dróg. Wczoraj rozpocząłem rozmowę z Szymonem Wasilewskim z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Między innymi będziemy rozmawiali na taki oto temat. Nasz słuchacz miał zderzenie na terenie Szczecina z dzikiem. Samochód jest wgnieciony. No i teraz pytanie, czy można domagać się z ubezpieczenia miasta, czy miasto w ogóle jest ubezpieczone na taką okoliczność, jakiegoś odszkodowania. Będziemy też rozmawiać o przeciągającym się w nieskończoność, już można powiedzieć, chociaż plany są, kiedy to ma się zakończyć, remontu ulicy Kwiatowej. No i zapytamy też, czy studenci powyżej 26 roku życia mogą jeździć na bilety ulgowe szczecińską komunikacją. To tylko niektóre tematy, jakie poruszymy, a teraz uwaga, mega dziura i tutaj się kłania w starostwo powiatowe w Policach.
Piotrek, okolice Szczecina, między Stołnem a Bednargowem, dziura w drodze, 7 czy 8 samochodów stoi, koła poprzedziurowiane, zawieszenia pourywane. Proszę o jakąś reakcję w tej sprawie, bo tutaj władze sobie chyba z tym najwyraźniej nie radzą. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiamy. Będzie reakcja, tutaj już się nazbierało tych skarg i uwag dotyczących właśnie tych dróg należących do starostwa powiatowego w Policach, w tym rejonie Szczecina, na pograniczu gmin Kołbaskowo i gminy Szczecin. I rzeczywiście interwencja nasza jest bardzo potrzebna. Wczoraj rozmawialiśmy o oszustach. Ostrzegaliśmy naszych słuchaczy przed oszustami, prawdopodobnie z zagranicy, być może z Rumunii, którzy, no, należy domniemywać, że udają głuchoniemych, wręczają karteczki, że zbierają na jakiś szczytny cel, no i wyłudzają pieniądze. Nie chcą 10 zł, tylko 20, a potrafią wyrwać większą kwotę pieniędzy. Wpisujemy się tam na jakąś listę, że wspieramy daną organizację czy fundację. Apelujemy, żeby być bardzo ostrożnym i te zbiórki uliczne obdarzać małym bardzo kredytem zaufania. Warto najpierw sprawdzić w internecie, czy taka zbiórka jest prowadzona, czy jest zarejestrowana. Nie spieszmy się, naprawdę naiwnych nie sieją i oszustów można powiedzieć też nie sieją. Po prostu jest ich bardzo, bardzo dużo, więc trzeba na to uważać. I a propos właśnie oszustw.
Dzień dobry, dzwonię ze Zdrojów, mam na imię Irena. Ta sama akcja była przeprowadzona w ubiegłym tygodniu w Słonecznym Centrum. Właśnie przy Rosmanie zaczepiła mnie młoda dziewczyna, podsunęła mi taką kartkę pod nos, ale ja najpierw przeczytałam, także zobaczyłam, że właśnie trzeba tam jakąś kwotę im darować i powiedziałam, że nie, a ona najpierw tam uśmiechała się, już widziałam, że absolutnie. Kartkę jej podałam z powrotem, to minę taką zrobiła, odwróciła się na pięć i uciekła. Koło niej kręcił się młody chłopak. Dobrze ubrani byli, nie wyglądali na żadnych żebraków, ale faktycznie to nie byli Polacy. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Witam, Radek, Szczecin. Miałem podobną sytuację, jak pan tutaj opisał. Było to jakiś tydzień temu na Południowej, koło Kastoramy na parkingu. Tak samo podszedł młody mężczyzna, dał kartkę, też była kwota. Co prawda ja tam ostrożnie do takich rzeczy podchodzę, więc dałem 10 zł, ale były kwoty 150, 200, 50. To była chyba najmniejsza moja kwota, te 10 zł. Ale też był jakiś taki właśnie pochodzenia, prawdopodobnie jakiś rumuński lub inny. Później zobaczyłem, że jest ich trójka. Dziękuję.
Dzień dobry, mówi Krystyna, stara słuchaczka. Miałam taką przyjemność właśnie gdzieś w lipcu, w sierpniu na wyzwolenia. Też podeszła pani z różyczkami, takimi małymi, dawała mi. I ja mówię, dziękuję, z jakiej to okazji, co to jest? Ona mi pokazuje kartkę, chore dzieci. I mówię, a pani te różyczki to skądś dostała, czy kupiła? No ja mówię, dziękuję bardzo. I odeszłam, oddałam tą różyczkę. Dziękuję uprzejmie, nie dałam się nabrać.
No właśnie, trzeba pamiętać, że tacy oszuści często wykorzystują też tak zwaną regułę wdzięczności, regułę psychomanipulacyjną, która polega na tym, że dostajemy mały podarunek i wtedy jest nam trudniej odmówić ich prośbie, która dotyczy większej rzeczy, czy rzeczy o większej wartości, właśnie większych pieniędzy, czy jakiegoś przedmiotu. Pamiętajmy, nie dajmy się oszukać. Ja przypominam, że policja w sprawie właśnie tych oszustw na związku Związek Głuchoniemy, a Polski Związek Głuchych nie ma żadnego związku z tą zbiórką, o której wczoraj rozmawialiśmy. Prowadzi postępowanie, sprawdza sygnały od naszych słuchaczy. To jest czas reakcji, jest 12:20. Teraz witam Sylwię Rycak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam panie redaktorze.
Rzeczniczka prasowa Enea Operator, oddział dystrybucji Szczecin. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, dzwonię ze Strzeżewa, to jest gmina Kamień Pomorski. No mamy tutaj problem z energetyką już od jakiegoś czasu, przy takiej pogodzie drżystej. Nie mamy zasilania całej wioski przez kilka godzin. Wczoraj o 5 rano wywalił transformator, przyjechała ekipa dopiero około 9 robić i o 12 przyszło dopiero zasilanie. Dzwoniąc kilkakrotnie na pogotowie energetyczne, stwierdzono, że no byli wcześniej, naprawiali i to będzie już działało. No nie działało to przez około 6-7 godzin. No. Prowadzę gospodarstwo razem z sąsiadami, tutaj hodujemy krowy mleczne. Potrzebujemy tego prądu do schłodzenia mleka, umycia urządzeń i w ogóle do jakiegoś funkcjonowania. Jak w końcu to jakieś małe firmy są. Czy ja mam cały czas gonić agregat prądotwórczy, podłączać do ciągnika, palić paliwo przez ileś tam godzin. Co dziś znów jest to samo. No. 7:00 z minutami, wyłączony jest znów prąd. Dzwoniąc na pogotowie, powiedzieli mi, że ekipa już pojechała. No, tak gdzieś koło 13:00 mi się wydaje, będzie chyba zasilanie znów. No i znów muszę jechać na agregacie. Proszę o interwencję w tej sprawie, naprawdę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Czy Strzeżewo i okolice mają pecha? Pani Sylwio, proszę powiedzieć, co tam się dzieje?
Rozpocznę od dobrej wiadomości. Mieszkańcy Strzeżewa są zasileni. Za niedogodności wynikające z przerw w zasilaniu zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców w imieniu firmy chciałabym przeprosić i poinformować, że dzisiejszą przyczyną awarii była usterka techniczna, która została zlokalizowana i miejmy nadzieję, że już ten problem będzie za nami. Wczoraj faktycznie trwało to bardzo długo, ale przyczyna była braków zasilania zupełnie inna. Dłuższy czas obchód pod linią musiał przejść i znalazł martwego ptaka. Tu nie wiem, czy pan redaktor Orlik nas słucha, bo strasznie chciał się dowiedzieć, jaki to gatunek, była to mewa. No i okazało się, że ten ptak spowodował zwarcie w stacji, także jeszcze trzeba było dokonać pewnych napraw w stacji transformatorowej.
Czyli mewa zginęła, a zwarcie nastąpiło i prądu nie było.
Prądu nie było. I chciałam powiedzieć, że w ogóle dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość dostaw energii i na linii właśnie zasilającej między innymi Strzeżewo, na linii średniego napięcia od Kamienia zostały tutaj zaordynowane oględziny całej linii.
To znaczy, że tam jednak rzeczywiście często dochodzi do jakichś awarii czy przerw w dostawie prądu?
Często nie sprawdziłam to. Poprzednia awaria miała miejsce 29 października, kiedy to orkan Ksawery przechodził właśnie szczególnie silnie przez ten pas nadmorski.
A wcześniej?
Wcześniej nie.
Mhm. Czyli mamy sytuację opanowaną i pracujecie Państwo nad tym, żeby ta linia była nowocześniejsza, żeby tam ta infrastruktura...
Znaczy ta linia biegnie w terenie takim zalesionym, dlatego właśnie zostały zaplanowane oględziny linii, żeby wyeliminować ewentualnie jakieś inne przyczyny, które mogłyby wynikać na przykład z gałęzi, które orkan Ksawery, nie Ksawery, tylko Grzegorz połamał i żeby wyeliminować sytuację, w której takie gałęzie mogłyby spadać na linię i powodować jej wyłączenie.
Czy przysługuje komukolwiek jakaś rekompensata za brak prądu, jeżeli udowodni, że z tego tytułu poniósł jakieś straty, chociażby w prowadzonym biznesie?
Są to dwa jakby różne tematy. Każdemu odbiorcy przysługuje bonifikata za jednorazową przerwę w dostawie energii elektrycznej dłuższą niż 24 godziny. lub dłuższą niż 48, sumując wszystkie wyłączenia w ciągu roku.
24 godziny to rzeczywiście trudno będzie złapać ENE jednorazowo, ale gdyby tak pododawać, te 48 jest to duża bonifikata?
W zależności, czy jest to klient indywidualny, czy przedsiębiorca.
Dziękuję pani za informację. Sylwia Rycyk, rzeczniczka prasowa ENE. Dziękuję. Operator oddziału dystrybucji Szczecin. To jest czas reakcji, jest 12:27. Teraz wróćmy na nasz buspas, bo pan Waldemar napisał: zacznę od dowcipu, który wykrystalizował mi się w ostatnich dniach. Pytanie, dlaczego kierowcy nie korzystają z parkingu Park and Ride? Tam przy hangarowej. Odpowiedź, ponieważ z powodu korka nie mogą do niego dojechać. No, Sławek Orlik jeździ codziennie właśnie obok ulicy Hangarowej, ulicą Hangarową, obok tego parkingu i widzi, że tych samochodów jednak jest coraz więcej, zwykle kilkadziesiąt, więc coś się tam jednak ruszyło pomimo tego korka. A biorąc sprawę na poważnie, pisze pan Waldemar, w poniedziałek korek zaczynał się na Hangarowej około 1 kilometra przed parkingiem Park and Ride. Wtorek tuż przed parkingiem. Za to z wielką uwagą, jadąc tramwajem, obserwowałem autobusy stojące w tym korku na Hangarowej i Moście Pionierów. Z dziecięcej logiki wynika, że to niestety nie remont trasy zamkowej, a buspas powoduje absurdalne korki, w których oprócz kierowców grzęźnie komunikacja i służby ratunkowe. I z tym trzeba coś zrobić. Podsumowując, przed buspasem są 3 pasy ruchu, za buspasem 4, 2 trasa zamkowe plus 2 energetyków. Więc nawet jak trasa zostanie zwężona do jednego pasa, to i tak ruch wjazdowy się mieści, a co po środku wąskie gardło blokowane przez buspas. Ja wiem, że ciężko przyznać urzędnikom, że popełniliśmy błąd w przewidywaniach. Każdemu ciężko, ale niech chociaż zdejmą go na 2-3 tygodnie i zobaczą, jak ten ruch się kształtuje. To znaczy buspasa, rozumiem, chce pan zdjąć. Remont ma trwać cały rok. To chyba można taki eksperyment zrobić i trochę posypać głowę popiołem. Próbowaliśmy już, żeby pan Marcin Harenza z Urzędu Miasta, z Zespołu do Spraw Ruchu, kierownik tego zespołu, posypał głowę popiołem. Nie chciał, opierał się bardzo, ale do tematu w takim razie powrócimy. To jest czas reakcji. Teraz może pójdziemy na zakupy do Biedronki.
Witam, jestem Piotr, dzwonię ze Szczecina, z Podjuch. Chodzi o promocję Biedronki, gdzie dają jakieś tam znaczki, bo później będą maskotki za te znaczki, z tym, że warunki tej promocji chyba naruszają prawa konsumenckie, ponieważ jeżeli przychodzę do domu, stwierdzam, że towar jest nieświeży, stary, zgniły, nie nadający się w ogóle do spożycia, jeżeli by wzięte te znaczki promocyjne, towar nie podlega reklamacji. Dziękuję.
Nie wiem, skąd ma pan te informacje, że towar nie podlega informacji, bo my ze Sławkiem przestudiowaliśmy regulamin tej akcji Gang Świeżaków 2. No i tu wyraźnie stoi napisane, uwaga, czytam. W chwili przyznania punktów uczestnikowi, uczestnik traci prawo do odstąpienia od zakupu i zwrotu zakupionych w ramach zakupu produktów, o ile w odniesieniu do danego sklepu lub asortymentu do takiego zwrotu byłby on uprawniony. Powyższe postanowienie w żaden sposób nie narusza jednak, i to ważne, uprawnień uczestnika wynikających z właściwych przepisów o rękojmi, zawady fizyczne lub prawne, lub gwarancji, jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego punktu produktu udzielona. No właśnie, to pierwsze zdanie jest mylące, ale najważniejsze jest to. Powyższe postanowienie w żaden sposób nie narusza jednak uprawnień uczestnika wynikających z właściwych przepisów o rękojmi, zawady fizyczne lub prawne, lub gwarancji, jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego produktu udzielona. Czyli kupił pan nieświeży serek, no i serek można zwrócić, bo przecież jest to wada fizyczna tego serka. Jeżeli panu sprzedawczyni powiedziała inaczej, to prosimy o powtórny kontakt, może jakaś kontrola w Biedronce przyda się, żeby ustawić towarzystwo do pionu. Witam naszego gościa, jest nim pan Szymon Wasilewski, Zarząd Dróg Transportu Miejskiego. Dzień dobry, panie Szymonie.
Dzień dobry panu.
Panie Szymonie, najpierw sprawa organizacyjna, proszę bardzo.
Witam, z tej strony stały słuchacz. Ja się tak zastanawiam po raz kolejny, bo rozmawiamy o torowiskach, o trzęsących się wiatach i po raz kolejny prowadzący dzwoni do przedstawiciela Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A może czasami warto by było stwierdzić, co do kogo należy, do czyich obowiązków. I w tym przypadku, jeśli to jest wymiana torowiska, asfaltu, tudzież jakichś elementów infrastruktury okołotorowej, to powinno się zadzwonić do rzecznika tramwajów szczecińskich. Kiedy wy to zrozumiecie i kiedy w końcu z takimi rzeczami zaczniecie dzwonić do odpowiednich osób? Czy ZDITM będzie następnym razem wiedział o, nie wiem, remoncie taboru tramwajowego? Dziękuję bardzo.
W tym przypadku nie przedstawiłem pana, panie Szymonie, jako rzecznika tramwajów szczecińskich, a może rzeczywiście powinienem, bo prawda, ma pan także taką funkcję, że reprezentuje pan na naszej antenie interesy tramwajów szczecińskich, a nie tylko Zarządu Dróg Transportu Miejskiego. Jest tak w istocie?
Zgadza się, potwierdzam, występuję w obu tych funkcjach, więc to taka informacja wstępna dla słuchaczy, aby nie mieli później już takich wątpliwości jak słuchacz, którego przed chwilą słyszeliśmy.
To nawiązanie do naszej wczorajszej rozmowy dotyczącej takich dziur, czy też wykrawanych fragmentów asfaltu w torowisku na ulicy Gdańskiej. Ale teraz inna sprawa. Słuchacz dzwonił kilkakrotnie z apelem i prośbą w sprawie pewnego przystanku.
Dzień dobry, Marcin, słuchacz. Dzwonię w takiej sprawie ze Szczecina. Chodzi mi o przystanek przy ulicy Zagórskiego dla wysiadających. Otóż już od kilku lat nie ma tam ani żadnego chodnika, ani jakiejś kostki brukowej. Po prostu wychodząc, idąc w stronę Galerii Północ, no brnie się w błocie. To jest taki odcinek powiedzmy 150 do może do 200 metrów. Oczywiście dalej ulica Policka jest teraz elegancko parę lat temu zrobiona, jest ładny chodnik, oświetlenie, no wszystko jest, ale o tym kawałku zapomniano. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy. Proszę powiedzieć, czy ten przystanek jest rzeczywiście zapomnianym, czy rzeczywiście nie ma tam ławki, wiaty i czy są szanse, że takie urządzenia, udogodnienia pojawią się w tym miejscu?
Na przystanku na ulicy Zagórskiego nie ma wiaty z jednej strony, w kierunku, mówimy o przystanku w kierunku miasta, w kierunku Szczecina.
Bo to jest na Warszawie, tak? O ile pamiętam.
To jest Bukowo, tak.
Bukowo dokładnie.
Dokładnie,
tak.
Osiedle Bukowo. I tam tej wiaty nie będzie, ponieważ tam po prostu fizycznie nie ma na to miejsca. Pomiędzy przystankiem, zatoką przystankową, a ogrodzeniem, posesją prywatną jest bardzo niewiele miejsca i tam po prostu takiej wiaty się, mówiąc kolokwialnie, nie wciśnie. Ewentualnie można pomyśleć o przesunięciu przystanku, o zmianie lokalizacji przystanku. Wiem, że dotarło również do nas w tym tygodniu pismo Rady Osiedla Bukowo, między innymi właśnie w sprawie przystanku na ulicy Zagórskiego, więc jesteśmy z tematem na bieżąco i
pismo dotyczące zmiany miejsca tego przystanku, czy też właśnie wiaty?
Pismo dotyczące generalnie tego przystanku, stanu, w jakim on się znajduje.
Czyli będą jakieś działania i będą jakieś ustalenia z mieszkańcami, rozumiem, i będzie decyzja, czy jednak uda się tam na tym miejscu coś zrobić, ale mówi pan, że jednak wiata to niemożliwe, więc być może ten przystanek zostanie w niewielkiej odległości usytuowany innej, ale taki, gdzie będzie można taką wiatę ustanowić. No to wiadomo, że to nie będzie szybko, to nie sądzę, żeby to się udało jeszcze załatwić tej zimy, ale może na przedwiośnie już taki nowy przystanek z porządną wiatą się pojawi. Teraz sprawa dzika. Otrzymaliśmy ten telefon dzisiaj o 7.26.
Dzień dobry, Paweł ze Szczecina. Na ulicy Wojska Polskiego przed samym skrzyżowaniem na Głębokim, na pasie w stronę Polic, leży martwy dzik. W tej chwili są korki, jest to dość niebezpieczne. Kierowcy omijają, wyjeżdżają na przeciwległy pas. Proszę o interwencję i zainteresowanie odpowiednich służb. Dziękuję.
Dzwoniłem do pana przed programem, przed godziną 10. Czy może udało się coś ustalić? Czy wie pan, czy była jakaś reakcja?
Tak, przekazałem ten sygnał bezpośrednio do kierownika działu odpowiedzialnego za tego typu kwestie, gdyż my jako Zarząd Dróg współpracujemy z firmami, mamy zawartą umowę z firmami, które na nasze zlecenie usuwają tego typu przeszkody i wiem, że od razu po mojej interwencji ta
firma pojechała tam,
bezpośrednio,
tak?
Tego nie wiem, ale wiem, że nasz pracownik odpowiedzialny za kontakt z tą firmą zgłosił ten temat, więc podejrzewam, że firma również się już tym zajęła.
Jeżeli nasi słuchacze są właśnie w tamtych okolicach, okolicy Głębokiego, jadą Wojska Polskiego, prosimy o sygnały, czy leży tam nadal truchło dzika, czy też już zostało zabrane. A teraz sprawa dotycząca zderzenia z dzikiem.
Dzień dobry, nazywam się Radosław, dzwonię ze Szczecina z Podjuch. Wczoraj miałem takie zdarzenie. Jechałem sobie w Podjuchach ulicą Granitową, wyskoczył mi dzik, efektem tego rozbity samochód z przodu. I teraz pytanie, do kogo mam się zgłosić i jak mam to rozwiązać? To znaczy, czy miasto ma jakieś ubezpieczenie? No bo jeśli na terenie zabudowanym, mimo zgłoszeń wielu ludzi, że w Podjuchach latają dziki, nic się z tym nie dzieje, kto odpowie za to, że biegł dzik na głównej drodze na ulicę i efektem tego mam rozbite auto? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szymon Wasilewski, Zarząd Dróg Transportu Miejskiego. Panie Szymonie, czy jest szansa na odszkodowanie? Jak podchodzą do tego służby miejskie?
Czy mogę tutaj odpowiedzieć jedynie za Zarząd Dróg Transportu Miejskiego? Jeżeli organizacja ruchu przewiduje ustawienie znaku ostrzegającego przed dzikimi zwierzętami, to wówczas jako zarządca drogi jesteśmy zobowiązani do postawienia takiego znaku i jeżeli akurat taki znak nie znalazłby się, no w wyniku jakiegoś tam zaniedbania, wówczas kierowca może się do nas zgłosić i roszczyć o odszkodowanie, jeżeli faktycznie my zaniechaliśmy ustawienia takiego znaku w miejscu, gdzie on powinien się znajdować.
Czyli jakaś tam furtka została otwarta, to już do naszego słuchacza należy sporządzenie odpowiedniego pisma. Jeszcze najlepiej warto mieć świadków, oczywiście opis szkody. W takich przypadkach to też radzę naszym słuchaczom, jeżeli to jest naprawdę takie zderzenie z dzikiem, które powoduje u nas duże straty, no nie mówię o jakichś fizycznych uszczerbkach na zdrowiu, ale jeżeli chodzi o samochód, warto wezwać do takiego zdarzenia policję. Teraz jest nasz słuchacz, pan Damian, w sprawie tego przystanku, właściwie nie na Zagórskiego, tylko o Stoi Zagórskiego. Dzień dobry, panie Damianie. Halo? Nie ma już słuchacza. W takim razie kolejne tematy. Otrzymaliśmy pytanie od naszej słuchaczki. Dotyczy studentów, takich studentów, którzy są trochę, że tak powiem, starsi wiekiem, ale nadal młodzi duchem. Temat może nie na dzisiaj, ale mam pytanie. Czy studenci powyżej 26 roku życia mogą korzystać ze zniżki 50% na komunikację miejską, czy nie? Ani ustawa, ani regulamin przewozu nie określa górnego wieku, ale trochę się boję kupić bilet miesięczny i potem zapłacić karę. Panie Szymonie, jak to wygląda?
Wygląda to tak, że na podstawie uchwały Rady Miasta z 2015 roku faktycznie studenci szkół wyższych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej mają prawo do korzystania z ulgi 50% niezależnie od wieku. Więc tym dokumentem, który nas obliguje, który nam pozwala na zachowanie ulgi, jest legitymacja studencka wydana przez uczelnię.
Czyli hej, hej, wiekowi studenci, można śmiało jeździć na ulgowym bilecie, ponieważ przysługuje zniżka. Jesteśmy studentami, mamy zniżkę. Teraz wróćmy jeszcze króciutko, dosłownie panie Szymonie, na ulicę Emilii Strzanieckiej. Jutro rozpoczną się odbiory, tak? Bo mamy komentarz słuchacza.
Ulica Strzaniecka została oddana do użytku bez odbioru technicznego. To rozumiem, jakby coś się tam stało, to kto by za to odpowiadał? Miasto? Ten, który remontował? Czy kierowca normalnie totalna kpina?
No właśnie, to jest ciekawe pytanie, panie Szymonie, ponieważ jeżeli okazałoby się, a tak jeden z naszych słuchaczy podnosił na naszej antenie, że oznakowanie jest niewłaściwe, na przykład oznakowanie na jezdniach jest zbyt wąskie, mogło być niewidoczne dla jakiegoś kierowcy, dojdzie do zdarzenia, kto wtedy będzie odpowiadał, jeżeli jeszcze nie nastąpiły odbiory techniczne? Wykonawca?
Jeżeli ulica zostaje otwarta w uzgodnieniu z wykonawcą, to tak naprawdę wykonawca stwierdza, że tak, możemy otworzyć tę ulicę, mimo iż jeszcze nie zostały poczynione odbiory techniczne, tak więc myślę, że tutaj odpowiedzialność za ewentualne szkody również ponosiłby wykonawca.
510-37-32, 510-37-36 i jeszcze pytanie od pana Darka. Jestem słuchaczem waszej audycji od kilku miesięcy. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co dzieje się na remontowanej, w cudzysłowie napisał pan Darek, ulicy Kwiatowej. Właściwie od dawna oczekiwany remont utknął i nic tu się nie dzieje. Brak jakichkolwiek prac i pracowników od dłuższego czasu. Były już programy w telewizji na ten temat. Głównie okoliczni przedsiębiorcy skarżyli się na spadek obrotów ze względu na brak dojazdu do ich firm. Słusznie. Dziwne, że nie skarżą się pasażerowie komunikacji miejskiej. To, co tu się dzieje, jest żałosne. No ja przypomnę, że na remontowanym odcinku właśnie Kwiatowej planowane są między innymi brukowane wyniesienia jezdni jako element uspokojenia ruchu. Przebudowa polega na frezowaniu jezdni bitumicznej, rozbiórce istniejącej jezdni z kostki kamiennej. Ponadto w ciągu ulicy powstaje oświetlenie, odwodnienie, nastąpi przebudowa uzbrojenia, czyli bardzo duży zakres prac. Zaprojektowano nowe nasadzenia, elementy małej architektury, czyli wiaty przystankowe, ławki, barierki ochronne, kosze, stojaki, rowerowe. No, inwestycja powinna być gotowa do końca listopada, raczej miała być gotowa do końca listopada, prawda? Ruszyła w czerwcu. Proszę powiedzieć najpierw, kiedy jest teraz ustalony, na kiedy termin zakończenia tej dużej inwestycji? Jej wartość to 3 800 000 zł.
Termin został przesunięty na dzień 15 stycznia i w tej chwili jest to jedyny obowiązujący termin związany z przebudową ulicy Kwiatowej.
15 stycznia 2018 roku miała być gotowa do końca listopada. Proszę powiedzieć, z czego wynikło to opóźnienie? Wydawałoby się, że wszystko było przygotowane, były projekty, były też plany. Co się stało?
To opóźnienie jest efektem konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury podziemnej i dostosowania rzędnych tej infrastruktury, rzędnych projektowanych do rzeczywistych. Jest to związane, to jest przyczyna tego opóźnienia.
I tutaj projektant zdaje się przyznał się, prawda, do błędu.
Tak, i w ramach rękojmi poprawia tę dokumentację.
Czy potwierdza pan taką sytuację, że kiedy tam radni z jednej z komisji przybyli, żeby zobaczyć, co się dzieje, dlaczego to się tak opóźnia, jak ta inwestycja przebiega, to tam były przygotowane ekipy, bo wcześniej nam słuchacze mówili, że tam nie ma żadnych ekip, no, że właśnie było tak, że przyjechały ekipy. W jednej z gazet radny Łukasz Tyszler spytał bawiącego się telefonem operatora koparki, na co czeka, a ten odpowiedział na sygnał. No właśnie, czy rzeczywiście było tak, że tam inwestor zebrał tych pracowników, może na wniosek Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, żeby było widać, że coś się dzieje?
Nie potwierdzam takiej informacji, ponieważ wykonawca tak naprawdę nie zszedł z placu budowy, w sensie nie została z nim zerwana umowa, a w chwili obecnej te prace, i była krótka przerwa faktycznie w prowadzeniu prac, natomiast w dniu dzisiejszym wykonawca jest na placu budowy.
Biorąc pod uwagę różne opóźnienia inwestycji, to ten termin 15 stycznia to wydaje się całkiem bliski, chociaż tym przedsiębiorcom i mieszkańcom tamtego rejonu na pewno nie można tego zazdrościć. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo, panie Szymanie.
Dziękuję, panie redaktorze. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o ulicę Staniewskiej, to proszę, sprostowałbym tę informację z tym, że kto odpowiadałby za...
Ja, ewentualne szkody, gdyby doszło do wypadku, do kolizji, tak.
Proszę mi tylko dać czas na ustalenie szczegółów.
Dobrze, to w takim razie umówimy się na jedno z kolejnych wydań naszej audycji. Szymon Wasilewski, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy. To jest czas reakcji. Czekamy na połączenie z kolejnym gościem, a niektórzy czekają na zielone.
Z tej strony Grzegorz, czy moglibyście się zorientować? Jeżdżesz ponad 2 lata, to zawsze przy Centrum Edukacji w Zdrojach na światłach. Ulica to jest chyba Batalionów Chłopskich i Jarzębinowa. Po zmianie świateł dla pieszych, gdy kończy się dla niej zielone, prawie 14 sekund trzeba czekać po zapaleniu się czerwonego światła dla pieszych na zapalenie się zielonego dla pojazdów. 14 sekund w tak newralgicznym miejscu, to wydaje mi się, że jest trochę przedługie. Może skrócić ten cykl do 6-7 sekund i wtedy to też może spowoduje upłynnienie ruchu tutaj na trasie od ronda Zdroja do podium. Dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam.
Przeprogramowanie świateł to często jest wielka logistyczna operacja, ile się już na ten temat nasłuchaliśmy, ale spróbujemy zapytać Marcinę Arenzę, kiedy będzie w pracy, o to, czy jest możliwe to przeprogramowanie, żeby rzeczywiście tych 14 sekund niepotrzebnie nie czekać. Teraz pytanie związane z naszym klimatem, no bo sorry, taki mamy klimat, mamy też wiele pieców w Szczecinie, był taki program, nazywał się Kawka, który pozwalał te piece modernizować, no i co teraz, posłuchajmy.
Dzień dobry, nazywam się Mariola Borejsza, dzwonię ze Szczecina. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego już nie ma pieniędzy na program Kawka.
Dlaczego nie ma programu Kawka? Cóż, no rzeczywiście Kawki nie ma. Ja przypomnę, że 5 lat temu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zainicjował taki program, ponad 5 lat temu już. Wraz z pieniędzmi z Narodowego Funduszu były to 50% dotacje na wymianę ogrzewania w konkretnych domach i mieszkaniach. Dostępny także dla indywidualnych właścicieli nieruchomości program, można kolokwialnie powiedzieć, rozlał się na całą Polskę. Wymieniono dzięki niemu 34 tysiące pieców. No i kiedy zmieniła się władza, szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiesił Kawkę. My natomiast zapytamy właśnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co w zamian, bo ten program rzeczywiście działał i w Szczecinie był on bardzo popularnym programem, więc do tego tematu także wrócimy. To jest czas reakcji, jest przy naszym telefonie gość, ale bardzo mało czasu nam zostało na rozmowę. Pani Edyta Dominczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Edyto, czy możemy się od razu umówić, że zaczniemy rozmowę teraz, ale zakończymy ją jutro po godzinie 12? Ponieważ rzeczywiście mamy mało czasu. Ja przedstawię mail naszej słuchaczki. Witam, mam problem z optykiem i reklamacją okularów. Kupiłam okulary w salonie optycznym, jednym z salonów w Stargardzie 25 maja 2016 roku. Po sezonie letnim na załóżnikach schodziła farba, więc zaniosłam. Wymieniono mi załóżniki, ale kazano zapłacić za koszty przesyłki około 30 zł, co już dla mnie nie było chyba uczciwe. W styczniu tego roku pękła mi oprawka na przodzie przy szkle. Zaniosłam do reklamacji, wymieniono mi 12 stycznia, odbierałam okulary, a w lipcu zaniosłam ponownie, gdyż zeszła ponownie farba na załóżnikach. Wygląda to, jakby to było pod wpływem potu. Trzymali mi około miesiąca, po czym dostałam odpowiedź, że to powodem, źródłem uszkodzeń było niewłaściwe użytkowanie produktu. Nie wiem, jak nosić okulary. Poszłam w tej sprawie do Rzecznika Praw Konsumentów. Powiedziała, że jest problem, gdyż nie ma rzeczoznawcy od okularów. Ona musiałaby mieć jakąś opinię, żeby tym się zająć. Zaproponowała, żebym pochodziła po optykach. Czy ktoś nie wyda opinii? Od wszystkich usłyszałem, że to na pewno nie wina złego użytkowania, ale nikt nie chciał się pod tym podpisać. 20 września oprawka znowu pękła, więc poszłam znowu do optyka. 23 października oddałam okulary do reklamacji. Napisano mi, że przyjęto, ale od razu napisali, że ewentualny koszt naprawy 40 zł. Zadzwoniłam do właściciela zakładu optycznego zapytać, dlaczego od razu mówi o kosztach. To odpowiedział, że to na pewno z powodu złego użytkowania i że okulary są zniszczone i porysowane, czego ja nie zauważyłam. Szkoda, że nie zrobiłam zdjęć. Co mam dalej robić? Za każdym razem płacić? Nie wiem już, jak nosić okulary, pyta ironicznie nasza słuchaczka. Okulary kosztowały mnie niemało, bo około 700 zł. Zawsze nosiłam kolejne około 7 lat, a teraz taki problem. No właśnie, Edyta Dominczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stargardzie. Czy rzeczywiście Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie jest rzeczoznawcą od okularów i czy rzeczywiście jest problem z takim rzeczoznawcą w Stargardzie?
No, rzecznik konsumentów nie jest specjalistą, nie jest do spraw oceny jakości towarów. Niestety nie posiada uprawnień rzeczoznawczych. Nie może też ustosunkować się do kwestii istnienia bądź nie wady w towarze, ani też co do sposobu jej powstania. Ja nie mam takich uprawnień do wydawania oceny jakości nie tylko okularów, ale i butów, mebli, samochodów, telewizorów.
Czy to, pani rzecznik, po stronie klienta leży szukanie rzeczoznawcy, czy to po stronie rzecznika konsumentów?
To wszystko, panie redaktorze, trzeba by było przeanalizować pod kątem dokumentacji, czy reklamacja została składana z rękojmi, czy z gwarancji, czy wada towaru powstała w pierwszym okresie użytkowania, czyli przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania towaru, czy w przedstawionej sprawie te usterki wady, to były wady fizyczne, o których konsumentka jest przekonana, a sprzedawca na przykład uznaje, że są to uszkodzenia mechaniczne, za które on nie ponosi odpowiedzialności. No jest sporo znaków zapytania. Ja nie zgodziłabym się jednak z tą zapłatą za transport, jak tu chyba konsumentka
pani pytała. Rzecznik, wejdę pani w słowo, postawmy tutaj przecinek. Ja do jutra mam nadzieję, że odzyskam od naszej słuchaczki takie informacje. Wysłałem do niej pytania właśnie dotyczące tego, czy to była rękojmia, czy gwarancja, więc wtedy będziemy mieli większe pole do rozmowy. Umówmy się już na jutro. Dzisiaj dziękuję pani za rozmowę.
A ja się postaram wczytać w sprawę.
Edyta Dominczak, dziękuję. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stargardzie. To był Czas Reakcji.